przy mikrofonie Paweł Bieg, zaczynamy program To się nadaje do radia. Dzisiaj pochylamy się nad tematem kondycji czytelnictwa wśród Polaków ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Moimi gośćmi są dziś Magdalena Dereń, polonistka ze szkoły podstawowej numer 5 w Stargardzie z ponad 20-letnim stażem. Spod jej ręki wyszło już wiele humanistycznych talentów z prowadzącym ten program na czele. Dzień dobry.
Dzień dobry, Pawełku.
Marcin Rumiński, na co dzień pochylający się nad raczej mało romantycznymi dokumentami urzędowymi, podinspektor do spraw informacji Biura Prezydenta Miasta, w duszy natomiast poeta, animator kultury, autor m.in. tomiku poezji pod tytułem Kompletność. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Maria Gąsowska, kierownik działu dziecięco-młodzieżowego Książnicy Stargardzkiej, a więc lokalnie bibliotecznej Mekki Młodych Czytelników. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, przed sobą mamy fragment raportu Biblioteki Narodowej dotyczący czytelnictwa Polaków za 2016 rok. Tu cytat z opracowania jego autorów. Jakąkolwiek książkę przeczytało 37% Polaków w wieku co najmniej 15 lat, a 10% czytało 7 lub więcej pozycji. W kontekście badań prowadzonych w poprzednich latach można mówić o stabilizacji czytania lub, biorąc pod uwagę większość społeczeństwa, nieczytania. 16% badanych nie przypomina sobie, żeby czytało jakąkolwiek książkę, gazetę, czasopismo, wiadomości w sieci, ani nawet tekst o objętości przynajmniej 3 stron. Ci, którzy czytali książki, najchętniej sięgali po powieści Henryka Sienkiewicza i E.L. James. Drodzy państwo, pytanie zasadnicze, na które będziemy wspólnie szukać odpowiedzi, brzmi oczywiście dlaczego. Na początek zwracam się do pani Marii Gąsowskiej, której bystre oko śledzi młodych odbiorców literatury w Książnicy Stargardzkiej. Można w ogóle mówić o czymś takim jak trendy w czytaniu?
Można mówić o pewnych trendach w czytaniu, aczkolwiek może zaczęłabym od początku, czyli chciałabym uspokoić pesymistów, tak, że książka jednak ma się dobrze z punktu widzenia bibliotekarza, pracownika, który ma na co dzień kontakt z młodym pokoleniem, z dziećmi i młodzieżą. Stwierdzam, że jednak jest zainteresowanie książką. Jeśli chodzi o trendy, to zależy od wieku. Od wieku czytelników. Wiadomo, że młodsze dzieci, tacy najmłodsi nasi czytelnicy, po prostu czytają z nieustającym zapałem bajki. Oczywiście Reksia, Franklina, Smurfy, Muminki, ale pojawiają się też nowi bohaterowie typu Słoń Elmer, czy też Kicia Kocia, Rycerz Mike, Księżniczki z Krainy Lodu. To też właśnie zależy od takiego po prostu zapotrzebowania, bo na przykład też mamy grono takich tych młodych czytelników, którzy już wchodzą w ten świat książek, zaczynają czytać i oni na przykład poszukują takich książek, które pomagają im na przykład w tej trudnej sztuce opanowania tego czytania. I tu możemy też zaoferować piękne serie typu Czytam sobie, albo Już czytam, albo Czytam bez mamy. I wtedy dzieciaki próbują właśnie tych pierwszych kroków tego czytania, tego kontaktu z książką. No a kiedy przejdziemy do tych już dzieci starszych, to wiadomo, no, każdy poszukuje czegoś innego. Tak? Jedni są żądni przygód z jakimś wątkiem sensacyjnym nawet. Są miłośnicy fantazy, czyli taka literatura fantastyczna. Młodzież też szuka w książkach odzwierciedlenia takich swoich problemów codziennych. Tych pierwszych kontaktów, jakichś tam trudności. Szukają tego w książkach, bo czasami może nie mają z kim się podzielić, z jakimiś tam problemami.
Czy pani Magdalena Dereń podziela tę opinię, że książka ma się dobrze, zwłaszcza wśród naszych milusińskich ze szkół podstawowych?
Ja myślę, że nie mamy teraz powodu do tego, żeby siąść i płakać, bo tak naprawdę szkoła podstawowa to jest takie miejsce, w którym rodzi się miłość do książki. I od nas, tak od rodziców, tak jak i od nauczycieli, zależy to, czy dzieciak po książkę sięgnie. Oczywiście w szkole podstawowej największym problemem jest kanon lektur. Ja nie ukrywam tego, że to jest problem, tak? Od umiejętnego dobrania książek do kanonu lektur, które do tej pory było możliwe, zależało w dużej mierze późniejsze sięganie po określoną literaturę. Można było złowić czytelnika na haczyk odpowiedniej książki.
Tak. Wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym dokładnie. Na starość trąci. Pani Maria Gąsowska?
Ja mam tutaj też taki właśnie świetny przykład, bo wydaje mi się, że niebagatelną rolę odegrała w ogóle ta akcja czytania, czyli cała Polska czyta dzieciom. Bo zauważyłam, że dzieci, które wychowały się na tej akcji, czyli teraz młodzi rodzice, oni przywiązują właśnie dużą wagę do książki. Oni zdają sobie sprawę, że po prostu wysokie kompetencje czytelnicze ich dzieci pomagają im później w szkole, a i też w dorosłym życiu. Także wychowani na tej akcji starają się czytać małym dzieciom i przyprowadzają dzieci do biblioteki. Właśnie bardzo dużo jest takich młodych rodzin, rodziców, którzy przyprowadzają 3, 4, 5-latki i wypożyczają książki.
No ja coś wiem o tej akcji, bo dostaliśmy jako dziennikarze trochę rykoszetem, bo powstała akcja Cała Polska czyta dziennikarzom, ale to jest temat na osobną dyskusję.
To ja tu jeszcze wejdę w słowo, ponieważ te akcje są w różnym stopniu kontynuowane, prawda? No akurat w szkole, w której ja pracuję, jest wiele, w ogóle w tym roku mieliśmy wiele akcji, które mają na celu propagowanie czytelnictwa. Na przykład książka Doda ci skrzydeł. Albo przerwa na czytanie, gdzie nauczyciele dzieciakom czytają, często zapoznają z książkami nieco już zapomnianymi, tak? Z klasyką z Niziurskiego czy Szklarskiego, fragmenty, które potem wciągają jak wir.
I właśnie to jest pytanie jeszcze w nawiązaniu do kanonu lektur, o którym pani wspomniała. Czy obecny kanon szkół podstawowych rozbudza zainteresowanie literaturą, czy raczej odwrotnie? Czy to jest zły trop w ogóle?
Obecny, czyli ten obowiązujący do września. No ten nie sprawia problemów, tak? Ponieważ jest pewna dowolność dla nauczyciela, z której może skorzystać, czyli może dobrać takie książki, na których pokaże określone zjawiska kulturowe, literackie, ale są to książki, które przyciągają czytelnika. Więc powiedzmy, jeżeli ja w piątej klasie zaproponuję Harry'ego Pottera, to ja wiem, że ta lektura będzie przeczytana i na jej przykładzie pokażę zjawiska literatury fantasy, pokażę na przykład podobieństwo do baśni, przypomnę baśń, która gdzieś tam się w klasie czwartej pojawiła i trzeba utrwalać. Nie wiem, co będzie od września, ponieważ kanon został dosyć sztywno ustawiony, jest bardzo obszerny. Trudno powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało. Do tej pory, tak na przykładzie szkoły, w której pracuję, mogę powiedzieć, że 4 lektury w klasie czwartej, piątej, szóstej to było takie optimum, które umożliwiało funkcjonowanie obok siebie lektury i podręcznika. Natomiast wśród propozycji, które od września nam się będą pojawiały, jest zdecydowanie więcej tych książek. Także,
czyli dobrze i niedobrze.
Dobrze i niedobrze. Jest z jednej strony sięganie do klasyki, okej. Natomiast ilość, i też, jakby to powiedzieć, tematyka nieco oddalona od dzisiejszego dziecka, od jego świata, może sprawiać pewne problemy.
Czyli reasumując, z jednej strony obawiamy się trochę tempa, z drugiej tematyki, która będzie poruszana. To jest ciekawe zagadnienie, bo z moich rozmów z rówieśnikami wynika, że za czasów szkolnych nas szczególnie porywała jednak ta literatura związana z tematyką tragedii II wojny światowej. Z czego to wynika? Ten przykład jest słuszny w odniesieniu do dzisiejszych realiów?
Ja myślę, że to jest w ten sposób, że dla młodego odbiorcy, młodego czytelnika, poznanie losów młodych bohaterów, ludzi, którzy mając lat kilkanaście, tak jak chociażby bohaterowie Kamieni na Szaniec, byli w stanie ponieść największą ofiarę, a przede wszystkim stanąć do walki o coś bardzo ważnego, to jest taki wzór. to nie mija. Współczesny odbiorca, dzieciak, gimnazjalista nadal fascynuje się tymi tematami, ponieważ jest to nadal nieustający wzorzec, tak? Jestem młody, czyli mógłbym, tak jak ci, którzy byli wystawieni na próbę, również o coś ważnego walczyć. I myślę... Tak, dokładnie.
Marcin Rumiński.
Jest w każdym młodym człowieku ta buntownicza dusza, która potrzebuje takich wzorców, które nie zachowują się w sposób, że tak powiem, uporządkowany, tak? Tylko właśnie buntują się przeciwko rzeczywistości, buntują się przeciwko złu. To jest normalne, to jest ten okres właśnie, prawda? Więc te książki będą zawsze pasjonowały. Ważna jest tutaj rola zarówno nauczycieli, jak i też bibliotekarzy, jak i rodziców, aby zaszczepić tą pasję, tak? Żeby pokazać, żeby otworzyć tą książkę na właściwej stronie i dalej pchnąć, jak gdyby.
To jest taka pozorna sprzeczność troszkę, bo z jednej strony, jak już wspomnieliśmy w książce, szukamy samych siebie, a z drugiej strony wątków takich barwnych, postaci nietuzinkowych, nieprzeciętnych, czyli innymi słowy chyba takich, którymi sami byśmy chcieli być. Tak,
dokładnie.
Zwłaszcza w kontekście dzieci to jest ważne.
Ja myślę, że tutaj fascynacja II wojną światową jest... taka dosyć ostatnio widoczna, no, mogę powiedzieć w ten sposób. No, piątoklasiści, którzy wskazują jako wzór po cyklu lekcji, tak? Postacie takie jak Irena Sendlerowa, znają, tak? I mówią o tym. No, ja bym powiedziała w ten sposób. No, pełen szacun. Tak? To jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę i o czym nie można zapominać, że to są młodzi ludzie, którzy w jakiś sposób są kształtowani przez literaturę, ale też przez to, co ich otacza.
A jak układa się ta współpraca przy doborze lektur na linii rodzic-nauczyciel? Jak pani ocenia to z perspektywy swojej kariery zawodowej?
Miałam kiedyś taki przypadek, że rodzice nie chcieli, żeby akurat Harry Potter był omawiany na lekcjach. No, mają do tego prawo. Niemniej jednak wtedy, kiedy z reguły na koniec roku szkolnego przedstawiam lektury na przyszły rok, są one akceptowane, tak? To już w tym momencie nie są książki kontrowersyjne, to są książki, które rodzice wierzą i pokładają nadzieję, że jednak nauczyciel wie, co robi, przedstawiając takie, a nie inne tytuły.
Domyślam się, że kontrowersja w przypadku Harry'ego Pottera dotyczyła względów religijnych?
Tak, dokładnie.
Przez lata pokutowała teoria o tym, że książki oferowane przez szkoły nie przystają do dzisiejszych realiów. Co więcej, są nieadekwatne do wieku odbiorcy. Jednym ze sztandarowych przykładów było Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. To jest oczywiście pozycja kanonu licealnego. Przebrnięcie przez opisy przyrody kosztowało zdrowie wielu młodych ludzi. Z drugiej strony mówimy o jednej z najważniejszych w polskiej literaturze pozycji. Jak to w takim razie pogodzić? Klasyka plus zaszczepianie pasji. Pan Marcin Rumiński.
Tyle, że Gombrowicz pisze, że Słowacki nie był wielki. Więc o czym my mówimy? No mówimy o tym, że po prostu no, trzeba wyważać zawsze. Pani jako nauczycielka wie doskonale, że nafaszerowanie programu romantykami, gdzie nie ma czasu na to, żeby dojść do literatury współczesnej w szkole, no jest fatalne. No. Nauczyciele robią co mogą, dwoją się, troją, a uczniowie siedzą i czytają o ludziach, którzy są w jakiś sposób natchnieni, ale nie wiedzą czym natchnieni, tak? Ich pasjonuje to, co powiedzieliśmy wcześniej, ta II wojna światowa, te wielkie zrywy, te bohaterskie czyny młodych rówieśników, nie machanie szabelką, a jednak ten kanon lektur był taki, jaki był i moim zdaniem to tylko odstrasza, no i trzeba się zgodzić z tym, przyjąć do głowy, że ten Słowacki wcale taki wielki nie musiał być, jak i ta Eliza Orzeszkowa.
To teraz pytanie, czy problemem jest sama tematyka, same czasy historycznie omawiane, czy sposób jakby opowiadania o nich, bo często to sposób opowiadania i o historii, i o literaturze jest w stanie tą pasję zaszczepić, a jakoś trzeba dzieci chyba zaznajomić z tematem chociażby realiów XIX wieku, czy wcześniej. W takim razie, gdzie jest haczyk tutaj, pani Magda Dereń?
Ja tak sobie myślę, że faktycznie najtrudniejsze jest znalezienie złotego środka. Niemniej odchodzimy już od tej literatury takiej sensu stricte typu wykład wykład literacki nauczyciela, tak, i uczeń, który pilnie notuje albo ziewa pod ławką. Odchodzimy na rzecz nauki przez działanie, tak? Czyli to są zupełnie innego rodzaju lekcje. To jest poszukiwanie, to są wręcz zabawy detektywistyczne przy poznawaniu na przykład losów Wokulskiego, tak? To jest to troszeczkę już inaczej. Niemniej jednak, no, ja niestety tutaj moja polonistyczna dusza się zrywa i wyje, ponieważ to, że uczeń powie, Słowacki wielkim poetą nie był, powtórzę za Gombrowiczem, ja się z tym moim uczniem zgodzę, ale najpierw on musi tego Słowackiego niestety poznać, tak? Czyli mam warsztat i wtedy mogę krytykować. Natomiast bez poznania przynajmniej elementów naszej spuścizny narodowej literackiej, no trudno mówić o jakiejś rzetelnej krytyce, o rzetelnym podejściu, tak? No,
mówię... Tak, ale maglowanie tego na kilku poziomach, a więc nie, w szkole podstawowej, w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej, to po prostu nie ma sensu i tak naprawdę musi pani się zgodzić z tym, że na tych romantyków tracimy poniekąd bardzo dużo
czasu. Straciliśmy. Ja, panie Marcinie, powiem w ten sposób. Mam tutaj akurat przed sobą podstawę nową programową.
Chociaż z drugiej strony, przepraszam jeszcze, ja się nie zgadzam z tym Harry Potterem. Ten Harry Potter, no ja nie wiem, co on tam wnosi poza tym, nie wiem.
On przynosi radość czytania w szkole podstawowej. Chyba przede wszystkim radość. O to chodzi. No radość czytania.
Niech czytają tego Harry Pottera.
Niech czytają Harry'ego Pottera.
Moje koleżanki
Ja może dodam taki Harry'ego właśnie Pottera. Przykład, bo dzisiaj była taka sytuacja, w bibliotece były dzieci z klasy drugiej. I po prostu ja zawsze staram się przygotować takie różne ciekawe książki, żeby zaprezentować dzieciom, żeby w ten sposób zachęcić dzieci do odwiedzania biblioteki, do wypożyczania, do czytania. Ale pierwsze pytanie, czy jest Harry Potter? Więc po prostu coś w tym jest, tak? Także ta książka zrobiła jakiś ogromny wyłom. Stała się... Tak,
stała się też chyba takim impulsem do czytania właściwie dla młodych ludzi, tak? Także to jest bardzo dobre. To jest dużo zawdzięczamy pani Rowling.
Bardzo dużo. Także dzieci chętnie, jeżeli będzie lekturą Harry Potter, na pewno dzieci przeczytają.
A skąd ta radość czytania akurat w odniesieniu do Harry'ego Pottera? Przecież są też tam wątki i mroczne, nie tylko takie radosne, prawda? Wręcz niektórzy rodzice mają dylemat w kontekście dopuszczania swoich dzieci do tej literatury, bo ona troszkę, z tego co mi wiadomo, ewoluuje razem z wiekiem czytającego, bo powstała na przestrzeni jednak nie lat dwóch, tylko o wiele większego
odcinka. No ja tutaj się przede
czasu.
Wszystkim odnoszę do pierwszego tomu Harry'ego Pottera, w którym mamy bohatera nieszczęśliwego, który ma ciężko w domu, bo musi śmieci wynosić, gotować, kawę robić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj musimy powiedzieć w ten sposób, słuchajcie, przecież to jest dokładnie syndrom Kopciuszka. A któż z nas nie był takim biednym dzieckiem? Rodzice kazali śmieci wynosić, sprzątać u siebie w pokoju, z tym się utożsamia praktycznie każde dziecko. I tu jest, myślę, też w dużej mierze droga do sukcesu Harry'ego Pottera. Harry Potter jest w każdym z nas. Każdy z nas chce kiedyś być kimś fantastycznym, a nie tylko tym popychadłem domowym.
Ja będę chyba bardziej przyziemny, bo powiem, że to jednak wszystko marketing i potężne pieniądze.
Ale jak skuteczny.
Tak.
Ja a więc jeszcze... można.
Można. Panie Marcinie, ja a propos romantyków. Klasa czwarta, lektura obowiązkowa. Pan Tadeusz, opisy. Klasa piąta, lektura obowiązkowa. Już moment. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, zwyczaje i obyczaje. Klasa szósta, lektura obowiązkowa. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, polowanie oraz koncert wojskiego. Klasa siódma, lektura obowiązkowa. Kartki mi się zlepiły, ale już idę dalej. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć pułkownika, Świtezianka, druga część Dziadów, Pan Tadeusz, Historia Polski. Klasa ósma, lektura obowiązkowa. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, całość.
Ja uważam, że Adam Mickiewicz wielkim poetą był i Pan Tadeusz jest fantastycznym dziełem literatury polskiej i trzeba go przeczytać i każdy Polak, każde polskie dziecko powinno go przeczytać, ale na miłość boską, 6-7 lat? No nie, to jest przesada i to jest właśnie duża odpowiedzialność na tych, którzy nakładają ten obowiązek niestety zarówno na tych młodych ludzi, jak i też na samych nauczycieli, którzy jak mają przez to przebrnąć.
Dokładnie. Już mam trochę czasu na zbieranie pomysłów.
Faktycznie dużo, dużo jest pozycji nie tylko w lekturze obowiązkowej, ale sporo miejsca zajmuje także lektura uzupełniająca. Ja tutaj przed sobą też mam kanon lektur, który ma zostać wprowadzony już po tej zmianie podstawy programowej. I praktycznie mogę wtórować tylko pani Magdzie Dereń, chociaż pojawiają się pozycje w pewnym sensie komercyjne, jeśli weźmiemy pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą w kontekście Harry'ego Pottera, bo mamy i Tolkiena, Hobbita, czyli Tam i z powrotem, to jest lektura obowiązkowa, dodajmy, w klasie szóstej, ale w tym samym kanonie jest Henryk Sienkiewicz, który jednak w jakimś sensie pozostaje nieśmiertelny w pustyni i w puszczy, cały czas rządzi. Skąd ta popularność Sienkiewicza, mimo upływu lat? Bo pamiętam, że jeszcze nawet za moich czasów szkolnych to Sienkiewicz robił robotę.
Boję się, że mogę stracić pracę od września. Nie, w tym momencie to tak jest. Sienkiewicz jest cały czas w kanonie lektur. On jest. Natomiast czy ja bym mogła powiedzieć popularność? No, trudno mi jest to tak ładnie określić, ponieważ do tej pory w piątej klasie w pustyni i w puszczy no, dużo problemów sprawiało, tak? To już nie jest taki odbiór Sienkiewicza jak kiedyś, tak? Obcy jest język Sienkiewicza, obce są realia, tak? No na dziecko współczesne, przyzwyczajone do pędu informacyjnego, do pędu rzeczywistości, opisy i rozwlekłość niektórych fragmentów jest po prostu...
Niestrawna.
No dokładnie, niestrawna i nie do przejścia. Więc znowu, przeczytanie takiej lektury jak Henryka Sienkiewicza w pustyni i w puszczy, to jest naprawdę gigantyczny ze strony dziecka wysiłek. Naprawdę.
Czyli mamy tutaj klasyczny dylemat literatura z dawnych lat kontra postęp technologiczny pędzący, dodajmy. I tutaj pytanie do pana Marcina Rumińskiego. W XXI wieku poezja jeszcze ma szansę się przebić do takiego młodego odbiorcy? Pytam jako twórcę.
Ja zawsze mówię, że kobiety lubią poezję. A więc zawsze poezja się ma szansę przebić. Różnie to jest. Powiem tak, jest bardzo, bardzo trudno. To nie jest tak, że na wieczory autorskie przychodzi masa ludzi, tak? Kiedy miałem wieczór autorski z kompletności w Szczecinie, w Związku Literatów Polskich, na salę przyszło chyba 12, może 14 osób.
Związek to jak na wieczór poetycki Woodstock.
W Związku Literatów Polskich, tak? W oddziale.
Także ale to są ci, którzy chcieli.
Tak. Oczywiście, że tak. I normalnie zrobiliśmy zresztą ze Zbyszkiem Jakubowskim i z Krzysztofem Gładyszem, który tam też zaśpiewał jeden z utworów, który napisałem. Zrobiliśmy normalnie to, co powinniśmy zrobić, a więc potraktowaliśmy ich tak, jak fantastycznych gości, którzy przyszli na spotkanie z moją poezją. Natomiast to pokazuje też odbiór, tak? Jest ciężko zebrać całą salę. Ciężko jest też sprzedać książki, tak? Poetyckie, ale też... trzeba powiedzieć, że tych książek poetyckich nie wydaje się tak wiele. To są znowu jak gdyby utarte nazwiska, więc nazwiska te, które schodzą, nazwiska te, które dostały Nobla, nazwiska te, które zazwyczaj nie żyją. Tak to się niestety odbywa. Ja jak gdyby nie narzekam, tak, bo też z tego nie żyję. Powiem tylko tyle, że poezja sprawia mi, pisanie poezji sprawia mi przyjemność.
A dlaczego właśnie akurat
ale
ten...
fajnie jest też przeczytać na przykład, nie wiem, to, który to był rok, ale mniej więcej 2001 i na łamach głosu czytam wywiad z siatkarką i modelką zarazem, no i tam pada pytanie redaktorki, a co ona teraz takiego czyta? No i tam ona mówi, że spotkania z tobą na rogach Marcina Rumińskiego leży koło mojego łóżka na szafce. I to było naprawdę elektryzujące, a więc wtedy i teraz myślę, że kobiety cały czas lubią poezję, ja lubię dla nich pisać.
A dlaczego akurat ten środek wyrazu, poezja, wybrał pan do artystycznych poszukiwań? Nie można było przemawiać jakimś bardziej przystępnym językiem?
I kto to mówi, chciałbym powiedzieć. Czytam pana Facebooka od czasu do czasu i tam tych poetyckich wplotów jest bardzo wiele. Dlaczego? Bo poezja kiedyś... Turnał mi to powiedział, że poezja jest fajna, bo ją można przeczytać wiele razy. książki, nawet dobrej, nie przeczyta się kilkanaście razy. No nie da się. Natomiast wiersz, dobry wiersz, skondensowany w treści, można przeczytać wielokrotnie, wrócić do niego, nauczyć się go na pamięć, błysnąć nim, oczarować, powiedzieć prawdę o świecie w sposób krótki, zwięzły. Dlatego poezja.
Ja jednak mam wrażenie...
A pan jako radiowiec jeszcze powinien to wiedzieć, że wszystko można skrócić, ba, należy skrócić.
Należy skrócić, ale nie zawsze z wymiernym skutkiem. Odnośnie mojego Facebooka, o którym pan wspomniał, ja jednak myślę, że tam posiłkuję się taką troszkę literacką chucpą. Ja bardziej ironizuję, nie wchodzę zdecydowanie tak głęboko w zagadnienia wszelakie, o jakich byśmy teraz nie zaczęli rozmawiać, używając tego języka poetyckiego. Myślę, że to jest dla mnie narzędzie do osiągania zupełnie innych celów. Pan tutaj jednak bawi się w badacza ludzkiej duszy. Ja aż tak głęboko staram się mimo wszystko nie grzebać. To tyle tytułem sprostowania. Teraz chciałbym, żeby zapoznali się państwo z wynikami naszej sondy, bo oczywiście sprawdziliśmy wśród młodych czytelników, jak to z tą poezją jest. Poezją nie tylko, w ogóle z książkami. Czytają czy nie czytają?
Bardzo rzadko, niestety nie mam czasu. Ojej, ostatnio całą książkę czytałam chyba w zeszłym roku, więc no rzadko, rzadko.
Jakie są książki, jeżeli już pani czyta?
O modzie, najczęściej o modzie albo takie obyczajowe. Problemy kobiet, jak sobie z tym radzą.
No ja nie czytam.
Nie czytasz?
Nie.
Dlaczego nie czytasz książek?
No nie wiem, nie interesuję się jakoś książkami.
A co wolisz zamiast czas? Jak wolisz spędzać czas?
No różnie. Wyjść na dwór z koleżanką, na przykład.
Koleżanka czyta książki?
Nie. Nie wiem.
Nie lubi koleżanka czytać?
Nie.
A co jest lepsze od czytania książek?
Komputer.
Czytacie książki? Takie proste pytanie.
Czytamy.
Czytamy.
Czytacie.
Tak.
To po kolei.
Tak, czytam książki.
Jak często czytasz, tak, nie wiem, w ciągu roku, miesiąca?
No myślę, że w ciągu miesiąca, to teraz ostatnio nie mam trochę czasu, ale tak ze dwie, jedną.
Jakie są zazwyczaj książki?
Ostatnio czytałam trzecią część Igrzysk Śmierci, Kosogłos.
Co jest fajnego w czytaniu książek?
No uczą dużo.
No jak czytamy, no to wyobraźnia się kształtuje, mamy większe pole do popisu, żeby potem z kimś rozmawiać, bo to wychodzi, że jesteśmy oczytani, nie?
A jak koleżanka książek czytała już w trakcie ostatniego czasu?
Ostatniego to mniej, bo matura i tak dalej, ale teraz właśnie znowu zaczęłam czytać.
Czy już jesteś po maturze i teraz masz czas?
Tak, tak, i właśnie czytam już trylogię kryminałów Remigiusza Mroza. I właśnie kończę i bardzo fajne. Kryminały i fantazy w ten sposób.
Lektury tylko czytam. Nie mam czasu też tak za bardzo na czytanie książek. Nauka, no bo jestem w liceum, no to jednak no, ten program nauczania jest szerszy niż na przykład w technikum. No i też inne obowiązki.
Czytam. Kryminały przeważnie. No przynajmniej jedną tak w miesiącu przeczytam. Ogólnie ja ćwiczę, jak to się mówi, wyobraźnię. Poprzez czytanie książek można przećwiczyć wyobraźnię do tego, jak dane sytuacje się dzieją w książce, tak?
Panowie, czytacie książki? Jaką książkę czytasz?
Ostatnio? Metro. 2034. Bardzo polecam, bardzo fajna książka. Jest postapokaliptyczna. Miejsce dzieje się w rosyjskim metrze. Tak ogółem to książka mogła być lepiej troszeczkę napisana, jak poprzedniczka 2033, ale no, nie narzekam.
Zaprzeczasz temu, co mówią, że młodzi ludzie nie czytają?
Zaprzeczam. Jestem tego żywym przykładem. Czytam książki, mam 16 lat.
A co jest tym fajnego?
Co jest tym fajnego? No to jest po prostu możliwość przełożenia kartki, po prostu posiadania tego w rękach, to jest po prostu cudo.
Piękna wypowiedź.
Tak, piękne zakończenie. Tak.
A z młodymi ludźmi w wieku gimnazjalnym i licealnym rozmawiał nasz redakcyjny kolega Krystian Nakielski. No i proszę, zrobiło się nader ciekawie. Nie czytam, bo się uczę, albo książka w sensie fizycznym to wręcz cudo, jak stwierdził ostatni nasz rozmówca. Nie czytam, bo się uczę. Ironiczny chichot programu edukacyjnego czy zwykła wymówka, Magdalena Dereń?
Chyba i trochę i to, i to. Programy nauczania faktycznie są niesamowicie przeładowane, zwłaszcza na etapie licealnym. Jeżeli uczeń ma, powiedzmy, w ciągu tygodnia poznać jakąś taką typową cegłę, typu chociażby właśnie nad Niemnem, czy powiedzmy coś równie przyjemnego jak chłopi, no to ten czas... Jakby to powiedzieć, on jeszcze bardziej się chyba zbiega wtedy. Już mamy dziwną fizyczną jakąś właściwość, że kartki się zwiększają, druk się robi coraz większy, a czasu coraz mniej. I to utrudnia na pewno. Natomiast jest to też wymówka, tak? To jest wymówka dzisiejszego młodego człowieka, który naprawdę jest bombardowany z każdej strony takimi ilościami przyjemności, że... A, te literki.
No bo jednak książka to jest jakiś wysiłek intelektualny, dokładnie, zwłaszcza jeśli nie czytamy tylko dla intelektualnej przyjemności, ale po to, żeby zostać później srodze przez panią przeegzaminowanym ze znajomości. Także ile na przykład średnio uczeń ma na zaznajomienie się z treścią lektury? I czy jest pani zawsze w stanie poznać, że to było jednak streszczenie?
Czy jestem w stanie poznać? Tak. To zdecydowanie. To na ten temat chyba już taki nauczyciel jak ja, a właściwie nawet już pracujący parę lat, to myślę, że spokojnie może się wypowiadać i opowiadać historię, jak uczeń próbował oszukać, obejść i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ile czasu? Ja cały czas odnoszę się do swojej rzeczywistości, czyli szkoły podstawowej. Przeważnie około miesiąca takie dziecko w szkole podstawowej ma na przeczytanie, no, na przykład Niewiarygodnych Przygód Marka Piegusa, czy właśnie chociaż Harry'ego Pottera. Na trudniejsze lektury daje więcej czasu. No, tu z tych trudniejszych to mamy W pustyni i w puszczy już wspominane.
Tak, pamiętam, śni się do dziś, szczerze mówiąc. Tutaj jeszcze jeden nasz rozmówca wspomniał o tym, że książka w sensie fizycznym jest czymś nader przyjemnym przeżyciem, niemal mistycznym, tak wywnioskowałem. Jest samo dotykanie tej książki, obcowanie z taką klasyczną książką, czyli z kartkami papieru, z okładką, z zapachem specyficznym książki, prawda? Tutaj na ten temat na pewno może co nieco powiedzieć pani Maria Gąsowska. Czy książka klasyczna zawsze jest lepsza od komputera?
Nie wiem, czy zawsze, ale w ogóle ja mam akurat na moje szczęście, mam kontakt z młodymi, którzy czytają. No bo wiadomo, do biblioteki przychodzą ci, którzy czytają, bo przychodzą po książki. Zdarzają się nawet tacy czytelnicy, którzy potrafią przyjść dwa razy w miesiącu i wypożyczyć 5 książek. I to nie jest jakiś przymus, bo widać, że to nie są ani lektury, tylko taka literatura do poczytania, czyli jakieś mają zainteresowania, tak? Czy książki przygodowe, czy fantastyczne.
A jak jest z terminowością oddawania książek?
Różnie to bywa, ale zazwyczaj ten miesiąc wystarczy. Ale mówię, że zdarzają się czytelnicy naprawdę wspaniali, którzy czytają bardzo, bardzo dużo.
Zdarzają się, rozumiem, są w mniejszości?
Są w mniejszości, ale są. Tak, także to należy docenić. No, ale to cieszy. No i ja pokładam wielkie nadzieje właśnie w tym najmłodszym pokoleniu. Bo jednak dzieci zafascynowane są książką, właśnie tym fizycznym kontaktem z książką, bo no wiemy, że obecnie książki są wydawane tak pięknie, są kolorowe, barwne, te kartki, jeszcze jak są nowe, pachnące. Więc dzieci się po prostu do tych książek aż rwą, tak? Przychodzą maluszki i już biorą do ręki książkę i to jest coś takiego innego. To jest takie właśnie jakieś, no, magiczne właśnie. To słowo magiczne to oddaje tutaj chyba najlepiej właśnie tą relację właśnie człowieka z książką. To jest magia, tak? Czytamy i raptem przenosimy się w jakieś inne światy. No, ja nie wyobrażam sobie słuchać, no owszem, no w podróży, tak? To jest takie wygodne, prawda? No nieraz nie można czytać, bo trochę trzęsie. Natomiast słuchać wtedy można. Ale ten kontakt z książką jest jednak niepowtarzalny i myślę, że już u tych maluchów nawet to, że te książki są takie atrakcyjne, takie kolorowe, takie zachęcające, to już wywołuje właśnie ten jakiś...
Bogato ilustrowane też.
Bogato ilustrowane, tak? Dzieci są oczarowane tymi ilustracjami. I to jest też ich taki właśnie ten świat książkowy.
Odnośnie fizycznego kontaktu z dziełem, takiej samej argumentacji tutaj na pewno państwo się zgodzą, używają twórcy też innych dziedzin sztuki, na przykład muzycy, tak? Kiedy kupujemy oryginalny album, możemy sobie do niego zajrzeć, obejrzeć książeczkę, powąchać tą pachnącą nowością płytę, to też odbiór może być zupełnie inny, prawda?
Tak, oczywiście.
Teraz jeszcze jak jesteśmy już przy wypożyczaniu książek, pytanie może troszkę takie zaczepne. Nie sądzi pani, że podniesienie wysokości kar za nieterminowe oddawanie książek troszkę zdyscyplinowałoby czytelników?
Jeśli chodzi o terminowe oddawanie książek?
Mhm.
No ja ja myślę, że to nie jest jakiś tam główny problem, tak, który decyduje o tym, że no, czytelnik nie chce przyjść do biblioteki, tak, że tam jakieś będą kary. Myślę,
bardziej
że
się wstydzi później, z tym się spotkałem.
Ja wiem, ja staram się po prostu traktować takich czytelników pobłażliwie, z humorem. No chyba, że już naprawdę jest sytuacja taka, no, taka, że widać, że ktoś się zaniedbał, zapomniał, że jest mu to właściwie wszystko jedno, no to wtedy można podejść do takiego czytelnika troszeczkę bardziej, no tak...
Elastycznie.
Tak, drastycznie, właśnie takie słowo, drastycznie, tak? Aczkolwiek, no ja sobie nie wyobrażam, żeby dzieci straszyć karami. Bo to naprawdę zniechęca. No każdemu się zdarzy zapomnieć. Dziecko też może zapomnieć, takie 12-letnie, 11-latek, prawda? On jeszcze tak nie panuje nad tym wszystkim. Wiadomo, lekcje, jakieś zajęcia, no czasami coś umknie, ten termin ulegnie zapomnieniu. Ale po prostu ja uważam, że do dzieci nie można podchodzić w sposób taki właśnie
często,
drastyczny.
Ale na szczęście księżnica informuje o tym, maila wysyła
tak,
im.
Tak, więc teraz jest taka dogodność, że informujemy system. System informuje tak, że już należy oddać książkę. A poza tym jeszcze jest taka dogodność, że można sobie prolongować książkę przez ten oto właśnie system, tak? Czyli można się zalogować, przedłużyć sobie książeczkę, można zadzwonić, są różne metody, tak? Żeby po prostu uniknąć tych kar.
Spotkało się dzisiaj grono humanistów, ale drodzy państwo, liczb nie unikniemy. Teraz mała ich porcja. Wrócę jeszcze na moment do raportu Biblioteki Narodowej dotyczącego czytelnictwa w roku 2016. Raport, co prawda, który mam przed sobą, obejmuje lata od 2012 roku do 2016. Myślę, że skupimy się tylko na okresie najbliższym, czyli roku 2016, żeby tutaj nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania. Źródła czytanych książek, drodzy państwo, 30% pożycza od znajomego, 30% kupuje, księgozbiór domowy to jest 25%, prezent 21%, biblioteka publiczna 13%, szkolna 6%, inna biblioteka 3%. Jak wyjaśnić to, że bardziej kupujemy niż pożyczamy? Pani Magda Dereń może.
No książkożerca to jest książkożerca. On musi mieć koło siebie coś, co jest dla niego podstawowym pożywieniem.
Świeże mięso.
Świeże mięso, tak, świeże literki, jeszcze nie wyczytane przez kogoś obcego. Ja sama kupuję. Także ja rozumiem tych,
trochę
którzy...
Trochę jak z ubraniem.
No pewnie tak. Książka ukochana to jest książka ukochana. Książki są drogie, no nie unikniemy też tego stwierdzenia. W związku z czym pasjonaci czytania, oni wydadzą te ostatnie swoje skromne pieniądze często na książki po to, żeby je mieć pod bokiem. One pewnie potem pójdą gdzieś tam pożyczone, czasami może nawet wrócą, tak? No ale trzeba je mieć. Myślę też, że to jest kwestia takiej też praktyczności troszkę, tak? Do książek ludzie wracają. Ja sama mam takie książki, do których wracam no nierzadko, no przyznam się. No Tytusa, Romka, ja Tomka w ciągu roku, ja muszę wszystkie tomy przeczytać po prostu i utrwalić. Tak? Wprawdzie może teraz już pójdzie po premii, no ale no, tak jest, no. W związku z czym, no muszę mieć tego Tytusa, Romka, ja Tomka, gdzieś tam pana samochodzika i w ten sposób jakby wzbogacam nie tylko, że tak powiem, swój stan posiadania, ale też gdzieś odświeżam te swoje szare komórki. Lubię wracać.
No może też te ceny,
Marcin
nie są
Rumiński.
Może te ceny nie są aż tak straszne na naszą kieszeń i po prostu ludzie te 15-20 zł bardzo często przy różnego rodzaju promocjach.
No to czekałam na to słowo.
Promocjach po prostu wolą zakupić taką książkę i tyle i traktują
co to dobrze, jak...
Mimo to
Allegro.
Wspomniał pan przed chwilą, że trudno jest sprzedać książkę. Miał pan na myśli, rozumiem, swój tomik poezji między innymi,
to znaczy, tak?
Tak,
bo znaczy, to jest zupełnie inna sytuacja. Ja sprzedaję głównie na swoich spotkaniach autorskich, tak? Nie korzystam z takich potężnych sieciowców jak Empik chociażby, gdzie idziemy po coś zupełnie innego, na przykład po tą oryginalną płytę, tak? A przy okazji kupujemy jakąś książkę, którą, dzięki której będziemy mogli tą płytę nabyć z rabatem i jeszcze do tego dostaniemy paczkę gumisiów, załóżmy. Także no tak to taka sprzedaż wiązana. Ja ostatnio kupiłem też na Allegro, bo chyba te książki również są kupowane po prostu i tam były ceny takie, że się zastanawiałem, jak oni tutaj je wysyłają, bo jeżeli ja płacę za książkę 6 zł, za zbiór fantastycznych opowiadań greckich pisarzy, opowiadań morskich, no to myślę sobie, no pięknie, to chyba Allegro będę kupował, jeżeli mogę tak to zareklamować, tak Allegro.
Ten rozstrzał, jeśli idzie o rozpiętość cenową, jest naprawdę spory, prawda? Bo nawet nowo wychodzące pozycje, nie tylko literatury pięknej, także jakiejś fachowej czy specjalistycznej, zauważyłem, że rządzą się na rynku swoimi prawami, bo duże sklepy sprzedają je naprawdę po prostu drogo. I teraz łowimy w dyskontach. To jest nadzieja dla czytelnictwa?
Bolesna, ale jest nadzieja. No to taka prawda. Przyszła dzisiaj do mnie uczennica z szczęściem na twarzy wypisanym, bo tata w znanej sieci, że tak powiem, sklepów spożywczych i przemysłowych zakupił książkę za 4 zł, która miała nadrukowaną cenę 35. Także dziecko było tak przeszczęśliwe. No ja się wcale nie dziwię, chyba też bym się ucieszyła przy takiej różnicy cenowej, ale to tak jak pan Marcin powiedział, kupowanie w internecie nie jest ratunkiem w pewnym stopniu, ale widzę, że już się nawet właśnie rodzice tych małych dzieci, średnich dzieci już się też przekonują do tego, że warto książkę kupić, warto książkę czasami podarować na przykład potem do biblioteki. Ja tutaj może sobie taką prywatę też urządzę, ale w mojej podstawówce, w piątce, mieliśmy w tym roku takie dosyć duże święto książki, na którym właściwie była zasada bookcrossingu. Dzieci przynosiły książki, dostawały takie bony i potem ten bon można było wymienić na inną książkę. No słuchajcie państwo, ponad 500 książek przyszło do nas, tak? I potem na tych dwóch nogach ponad 300 wyszło. Czyli jest potrzeba. Dzieciaki wybierały sobie, przebierały w tych książkach. To, co zostało, przekazaliśmy z kolei na zaczytani.org do bibliotek szpitalnych i wszyscy byliśmy szczęśliwi. No bo w końcu książka dodała skrzydeł. I
myślę, tutaj, że społeczeństwo oparte na zasobach to jest w ogóle przyszłość. Chyba. Handel wymienny, wymiana chyba w ogóle wszystkiego z ubraniem włącznie. To.
Tutaj pani Magda dotknęła bardzo istotnego zagadnienia, mianowicie akcji promujących czytelnictwo jako takie wśród młodych. Mamy przykład szkoły podstawowej numer 5, ale tutaj na pewno prym wiedzie księżnica stargardzka, pani Maria Gąsowska. Jakie akcje mogłaby pani wskazać jako te najbardziej promujące czytelnictwo?
Staramy się wykorzystać każdy moment.
Wy stajecie na głowie. Wy w ogóle stajemy, to, co wy robicie, księżnica stargardzka, to, co robi, proszę państwa, to jest coś niesamowitego.
Żeby właśnie jakoś to promować to czytelnictwo, książkę. No takim może najważniejszym takim może punktem, tak, w tej walce o tego czytelnika są spotkania autorskie. Naprawdę u nas odbywa się tych spotkań bardzo, bardzo dużo. To jest właściwie jedno, a czasami dwa spotkania w miesiącu. No fakt, że zdarzają się autorzy, pisarze, tak zwani z Polski, tak jak mieliśmy spotkanie z panem Romanem Czejarkiem, tak, to było naprawdę...
Nas też odwiedził.
Tak, także to było wydarzenie, ale też powiem, że jeżeli mamy spotkanie z autorem, bo utrzymujemy kontakty z pisarzami tutaj naszymi, tak, z naszego regionu, to powiem, że na te spotkania przychodzi bardzo dużo czytelników, bardzo dużo osób. Nie wiem, czy to jest ta magia spotkania się z tym autorem, taka możliwość porozmawiania z nim, żądza autografu, to też, ale też poznania jakiegoś tam warsztatu tego pisarskiego. No jednak jest to jakieś przeżycie. I naprawdę frekwencja jest duża, tak, jeżeli chodzi o te spotkania. Ostatnio, 30 maja, była u nas pani Agnieszka Frączek. Było to spotkanie autorskie przeznaczone dla dzieci. Były też dzieci ze szkoły z piątki, były też ze szkoły numer 3. Sala wypełniona dziećmi. Pisarka, pięknie, poetka, no w ogóle niesamowita osobowość. Nawiązywała kontakt wspaniale z dziećmi, przedstawiała tą swoją poezję i później ta cała kolejeczka dzieci, które tak czekały po ten autograf. Myślę, że te spotkania to naprawdę to jest ogromna, ogromna praca w kierunku właśnie takiego pozyskiwania czytelników i promowania czytelnictwa. Ale też i mamy takie pomniejsze jakby akcje. Chociażby na przykład Tydzień Bibliotek, o tym też zaraz powiem, Tydzień Bibliotek. I na przykład w tym roku zaprosiliśmy do naszego działu młodzież klas 4-6. No i takie dostali zadanie, podzieleni na grupy, mieli wykonać plakaty, które właśnie dotyczą książek i czytania. No i powstały bardzo piękne plakaty. Zatytułowane Czytanie jest super, że warto czytać, Biblioteka Młodych. Czyli widać, że no, w jakiś sposób oni tam widzą potrzebę, tak, tego czytania i potrafią to w jakiś sposób wyartykułować i pokazać graficznie.
Pan Marcin tu otwarcie zachwyt wyrażał odnośnie działań księżnicy.
Bo to już na samym początku pani Maria powiedziała, że książka ma się dobrze w Stargardzie, że młodzi ludzie czytają, ale ja uważam, że to jest właśnie potężna zasługa stargardzkich bibliotekarzy, ponieważ oni nie przebierają w środkach.
My się
nie
nawet przebierają w środkach. My się
oni
nawet
się przebierają. I zobaczmy zdjęcia z różnych imprez, które można znaleźć w internecie, bo tych imprez już oczywiście nie ma, bo one się odbyły. Zdjęcia z czytania Quo Vadis, zdjęcia z ostatniej nocy bibliotek, tak? Przecież ci ludzie stają na głowie. Ba, Ulica Magiczna, która od tylu lat się w Stargardzie odbywa, to przecież jest święto bibliotekarzy z ulicą poetów. To, co robi Ania Korosteńska, to, co potrafi doradzić Zbyszek Jakubowski, Andrzej Pułaski, pani Maria, to, co robi z dziećmi, tak? W dziale młodzieżowo-dziecięcym. To są fantastyczni ludzie, którzy są zaangażowani w tą pracę i rzeczywiście tych spotkań z autorami jest całe mnóstwo. Nie przypominam sobie, żeby na którymś ze spotkań nie było pełnej tak. sali, bo sam tam miałem kilka spotkań i zawsze była pełna sala i zresztą w różnych konfiguracjach, bo to były też i takie parateatralne
tak,
rzeczy, także, ale to wszystko umożliwia, gdyby nasza księżnica, także ci ludzie po prostu starają się, to jest ta pasja zaszczepienia, a oknem nas nie chcą wpuścić, to wejdziemy luftem od tegoż okna. Także tak dochodzą
Pani
do tych
Maria
młodych.
Głosowska.
Także również chciałam dodać właśnie ta ostatnia nasza noc bibliotek, która przebiegała pod hasłem lata 20, lata 30. Oczywiście też byliśmy poprzebierani. Ale chciałam...
Corleone i spół.
Tak, tak. Ale chciałam tutaj wspomnieć o też pięknej akcji tego biegania z książką, tak? Bo to też była taka jakby wspólne działanie.
Coś dla ciała i umysłu.
Tak, coś dla ciała i umysłu, ale naprawdę ogrom dzieci
biegających
z tymi książkami, a zresztą to były całe rodziny przecież, trzypokoleniowe, bo i najmłodsi, i rodzice, i dziadkowie nawet wybrali się w ten bieg z książką swoją. Także to po prostu krzepi. To świadczy o tym, że mimo, że jest źle, to jest dobrze.
I dlatego właśnie warta jest tutaj akurat poezja. Do tego biegania najlepsze są moje tomiki. Mały format A5, tak. Lekkie, delikatne, nie obciążają, można biegać z poezją.
Drodzy Państwo, podobno w ubiegłym roku 63,5% Polaków nie przeczytało żadnej książki. Z naszej dzisiejszej rozmowy wynika jednak, że w Stargardzie przynajmniej książka ma się świetnie i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Moimi gośćmi byli Magdalena Dereń, Maria Gąsowska i Marcin Rumiński. Musimy już niestety kończyć naszą dyskusję, ale mamy nadzieję, że Państwo w swoich domach te dyskusje będą jeszcze kontynuować. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.